Ewangelia Jana, 20 rozdział, od wiersza 24 do 29. A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ, nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie Jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich i rzekł: pokój wam. Potem rzekł do Tomasza: daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Niedawno dostałem e-maila z zapytaniem, jak weryfikujemy fakty biblijne. Oczywiście słowo fakty było w cudzysłowiu, prawda? Tak, bo... I ta osoba, po tym co napisała, to można było szybko wnioskować, że ta osoba traktuje Pismo Święte jako bajkę, jako dobrze wymyśloną przez ludzi historyjkę, nie opartą na rzeczywistości, na faktach historycznych, tylko po prostu coś wyssanego z palca. I dla wielu ludzi Pismo Święte właśnie tak wygląda. Jest to, jak to Doda określiła, prawda? Ktoś się napił wina i pod wpływem coś tam napisał. Dla wielu właśnie ludzi Pismo Święte jest czymś takim, czymś, co jest oderwane od rzeczywistości, nie ma oparcia w faktach, ale prawda jest taka, że chrześcijaństwo, ono jest zakorzenione w faktach, ono musi się opierać na faktach, na dowodach pewnych, prawda? Wiem, że ostatecznie to nie dowody decydują o pewnych rzeczach, nie dowody decydują o tym, że Jezus zmartwychwstał, ale to musi być wiara, prawda? Wiara ostatecznie przekonuje nas, czy też utwierdza w tym, że Jezus zmartwychwstał. I tutaj mamy człowieka, prawda, który Tomasza, jeden z 12, tekst mówi nam, czyli jest apostołem wybrany bezpośrednio przez Pana Jezusa Chrystusa. Tomasz przez okres 3 lat chodził z Panem Jezusem, słuchał Jego nauczania, widział, jak Jezus czyni różne cuda, uzdrawia chorych, wygania demony, wzbudza zmartwych, chodzi po wodzie, nakarmia tysiące ludzi niewielką ilością chleba czy ryb. Więc Tomasz to wszystko widział, wszystko to słyszał i miał być później świadkiem tego wszystkiego, co Jezus nauczał i czynił. Po śmierci Jezusa z jakiegoś powodu nie był razem z uczniami. Nie był też razem z uczniami, gdy Jezus stanął pośród nich i objawił się uczniom po swojej śmierci. I dopiero Tomasz po jakimś czasie dowiedział się o zmartwychwstaniu Jezusa, ale z ust tych, którzy Go widzieli, z ust pozostałych uczniów. Jaka była reakcja Tomasza na tą wspaniałą wiadomość o zmartwychwstaniu Jezusa? I z tego, co widać w tekście, czy widzimy, to no nie była to reakcja wynikająca z wiary, tak? Nie takiej reakcji byśmy oczekiwali po człowieku, który wierzy w Jezusa, który chodził z Jezusem przez 3 lata, widział, co On czyni. Tomasz wątpi, nie podziela entuzjazmu pozostałych uczniów i reaguje w sposób dosyć kategoryczny. Chcę dowodu, i to nie byle jakiego, chcę namacalnego dowodu. Chcę widzieć Jezusa, a mało tego, chcę włożyć palc swój w Jego rany po gwoździach, chcę włożyć swoją dłoń w ranę na boku. Chcę mieć namacalny dowód, tak jak wy widzieliście Jezusa, czyli pozostali uczniowie, tak ja też chcę Go widzieć. Z powodu tej kategorycznej, ostrej wypowiedzi wielu ludzi przydaje Tomaszowi przydomek wątpiący, niewierny, tak, niewierzący. Ale wydaje mi się, że jest to niesprawiedliwe. Takie traktowanie Tomasza, że jest to bardzo niesprawiedliwe. nie fair w stosunku do Niego, ponieważ jak popatrzymy się na, jak przyjrzymy się pozostałym uczniom, to Tomasz wcale się nie wyróżnia swoją postawą, prawda? Tak jak Tomasz wątpił, może Tomasz wyraził to bardzo dosadnie, ale tak samo ci pozostali uczniowie też wątpili, też mieli problem, kiedy kobiety przyszły od grobu z wiadomością, że Jezusa tam nie ma, że powstał z martwych, to oni byli zakłopotani, ponieważ no, wątpili, nie wierzyli, że Jezus zmartwychwstał. Więc Tomasz nie różni się niczym od pozostałych apostołów, ponieważ oni też wątpili w zmartwychwstanie Jezusa. Wszyscy oni mieli problem z tym, by dać wiarę wieści o zmartwychwstaniu Jezusa. Dlaczego? Ponieważ wszyscy widzieli Jezusa umarłego, martwego, złożonego do grobu. Wszyscy oni widzieli Jezusa ukrzyżowanego, ubiczowanego. Widzieli Jego rany, widzieli jak bardzo był umęczony i jak bardzo cierpiał. Tomasz wie, co widział. Wie, co widział, że Jezus był martwy, więc nie zadowolił się byle jakim dowodem. Nie chciał się zadowolić byle jakim dowodem. Jego wiara potrzebowała, wymagała. On chciał doświadczyć żywego Jezusa, skoro powstał z martwych. Tak jak mówią inni, którzy mówią, że widzieli Go, ja też chcę Go zobaczyć, ja też chcę Go dotknąć. I tekst mówi, że po 8 dniach, kiedy byli razem, Tomasz był razem z nimi, Jezus stanął pośrodku nich, objawił im się. Co zrobił? Nie zganił Tomasza, tak? Nie napomniał go, ale przychylił się do jego słów. Jezus powiedział Tomaszowi: weź palec swój, włóż moje rany, weź dłoń swoją, włóż mój bok i wierz. Nie bądź bez wiary, ale wierz. I przez to doświadczenie wezwał go do tego, żeby on właśnie nie przestał wątpić, ale był człowiekiem wierzącym w jego zmartwychwstanie. Nie wiemy, czy Tomasz faktycznie włożył ten swój palec i swoją dłoń w jego rany, ale bo tekst tego nie mówi. Ale widzimy jego reakcję na widok Jezusa, zmartwychwstałego, mówiącego do Niego. Tomasz składa wyznanie swojej wiary. Pan mój i Bóg mój. Raczej można było się spodziewać trochę innych słów niż tych Pan mój i Bóg mój. Raczej tak jak Piotr, kiedy Jezus zapytał go, za kogo mnie uważacie. Piotr złożył wyznanie: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. To raczej można było oczekiwać czegoś w tym rodzaju, że tak faktycznie Ty jesteś Chrystusem. Ty jesteś tym Mesjaszem obiecanym przez Boga i danym nam przez Boga. Ale Tomasz mówi coś więcej. Pan mój i Bóg mój. To ciekawe stwierdzenie, ciekawe sformułowanie. Na pierwszy rzut oka może nic z tym takiego nie ma, prawda? Myślimy, no tak, no Panie, ten Tomasz uznaje no, boskość Jezusa Chrystusa, ale to nie tylko to jest, właśnie to, że Jezus jest Bogiem. Żydzi byli monoteistami, wierzyli w jednego Boga. Tym Bogiem był Pan, Jahwe. W Starym Testamencie widzimy, jak Bóg raz za razem zwraca się do Izraela słowami: Jam jest Pan, Jahwe, Twój Bóg. Jam jest Pan, Bóg Twój. Więc kiedy Żyd słyszał słowo Jahwe, to od razu wiedział, że chodzi o Boga Izraela i że to temu Bogu jest winien swoją lojalność i swoje posłuszeństwo. To oznaczało, że Żydzi czcili tylko Pana, tylko Jahwe, tylko tego jednego Boga. Musieli być Mu posłuszni, musieli spełniać Jego przykazania. Mieli zakaz służenia innym Bogom, ponieważ dla nich był tylko jeden prawdziwy i żywy Bóg, Jahwe. Największym przykazaniem, danym Izraelowi było przykazanie, które nazywa się królewskie, a które jest zapisane w 5 Księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, w wersetach 4 i 5. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie, czyli Jahwe jest Bogiem naszym, Jahwe jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana, Jahwe, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Czyli bardzo precyzyjne, bardzo jasne przesłanie. Kiedy Żyd słyszał słowo Jahwe, Pan, to wiedział, to jest mój Bóg, któremu muszę być posłuszny, którego przykazania powinienem spełniać, za którym powinienem chodzić, którego drogami powinienem chodzić. W 4 wieku przed naszą erą, przed Chrystusem, Stary Testament został przetłumaczony na język grecki. To tłumaczenie nazywa się Septuaginta. I w Septuagincie słowo Jahwe jest tłumaczone na greckie Kyrios, czyli Pan. Więc kiedy Tomasz mówi, że mówi Pan mój i Bóg mój, to znaczy, że dla niego Jezus ma taką samą pozycję, jaką miał Jahwe dla Izraela w Starym Testamencie. Tomasz mówi, że Jezus jest Mesjaszem, Jezus jest Chrystusem, posłanym przez Jahwe, przez Ojca, ale jest też kimś o wiele więcej. Jezus jest Panem i Bogiem. Więc jeśli chodzi o zbawienie, to Tomasz poddaje się pod panowanie Jezusa Chrystusa. Zawierza Mu, podporządkowuje się temu, co Jezus naucza. Syn Boży ma równą pozycję z Ojcem. Jest Panem i Bogiem. I tak jak Żydzi byli zobligowani, by miłować Pana, Boga swego z całego serca, tak teraz Tomasz, mówiąc o swoje wyznanie, bierze na siebie, by nie tylko miłować Ojca, ale też by miłować Pana Jezusa z Chrystusa z całego swojego serca. Kiedy Tomasz mówi Pan mój i Bóg mój do Jezusa, to nie znaczy, że przestał wierzyć w Boga Izraela. Nie zmienił, jak się mu nie zmienił wiary. Chrystus przyszedł od Boga. Ten, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, wierzy w Boga Ojca, który go posłał. Więc wiara w Jezusa Chrystusa nie wyklucza wiary w Boga Izraela. Wiara w Chrystusa zakłada wiarę w Boga Izraela. Więc Tomasz nie odrzucił Boga Izraela, nie zmienił wiary, jak to się mówi. Widzimy to poprzez tą wypowiedź, którą to wyznanie wiary, które Tomasz złożył, widzimy, że Tomasz już nie ma żadnej wątpliwości. Otrzymał dowód, że Jezus żyje, że to faktycznie On i to rozwiało wszelkie jego wątpliwości. Tomasz wierzy, że Jezus nie tylko Chrystusem, Mesjaszem, ale to zmartwychwstanie sprawiło, że jego rozumienie osoby Jezusa Chrystusa zostało pogłębione. Zrozumiał, że przez to, że Jezus zmartwychwstał, jest On Bogiem i Panem. I dał temu wyraz poprzez wyznanie swojej wiary. To wyznanie to było coś więcej niż same tylko wypowiedzenie słów. Za tym szła konkretna postawa. Jezus jest dla niego teraz autorytetem. Jezus teraz jest jego Bogiem, jego Panem. On musi za nim iść, on musi mu być posłuszny. Była to postawa zaufania, zawierzenia i posłuszeństwa. I nie była to odosobniona reakcja apostoła Tomasza. To nie było tak, że tylko Tomasz nagle wyrwał się jako jeden z 12, prawda, i stwierdził, widziałem Jezusa zmartwychwstałego, to On jest Panem i Bogiem. Wszyscy uczniowie, wszyscy apostołowie otrzymali to samo rozumienie osoby Jezusa Chrystusa. Piotr w dniu Zielonych Świąt, w dniu wylania Ducha Świętego, głosił kazanie do Żydów i mówił im o Jezusie. I w Dziejach Apostolskich, w 2 rozdziale, 36 wierszu czytamy: niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Kiedy Piotr mówił, że i Panem, Kyrios, Jahwe, to to oni dokładnie wiedzieli, co on ma na myśli. Tu nie było żadnej wątpliwości. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 10 rozdziale, w 9 wierszu mówi: bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg zbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Więc to są tylko przykłady. Jeżeli byśmy spojrzeli więcej na pozostałe listy innych autorów, Judy, Jakuba, Jana, to byśmy zobaczyli, że oni też uznają Jezusa Chrystusa jako Pana. Mogą to samo powiedzieć, co powiedział Tomasz: Pan mój i Bóg mój. Jak wielkie znaczenie ma zmartwychwstanie dla właściwego zrozumienia tego, kim jest Jezus. Jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to wiemy, że tracimy czas, mówiąc o Nim, bo nie ma sensu. To, co mówił, nie spełniło się. Ale jeśli zmartwychwstał, a wierzymy, że tak się stało, to musimy sobie zadać dwa pytania. Kim On jest i kim On jest dla mnie? Ponieważ jeśli zmartwychwstał, to nie może być zwykłym człowiekiem. My to wiemy. Jezus nie jest zwykłym człowiekiem. On powstał z martwych. Znaczy, że to wszystko, co mówił o sobie, jest prawdą. To, co Bóg mówił o Nim, jest prawdą, ponieważ Bóg wzbudził Go z martwych. Jezus jest Panem i Bogiem. I jeśli chodzi o zbawienie, to wyłącznie On jest drogą do Ojca. Dziękujemy Bogu, że przez Jego łaskę dzisiaj możemy razem z Tomaszem stanąć i powiedzieć: tak, był czas, kiedy nie wierzyłem w zmartwychwstanie, kiedy potrzebowałem dowodu, ale dzięki Bogu Chrystus został mi objawiony. Zobaczyłem Go jako żywego Pana i Boga. I swoimi ustami mogłem zaświadczyć, Jezus jest Panem. Mój Pan i mój Bóg. W moim sercu mogłem uwierzyć, że On zmartwychwstał i że jest Panem i Chrystusem. Razem z Tomaszem możemy dzisiaj stanąć i ogłaszać tą wielką prawdę, wspaniałą prawdę, że Jezus żyje. Że Jezus żyje na wieki i stawia się za nami, jest z nami i będzie z nami do końca świata. Zmartwychwstanie ma kluczowe znaczenie dla właściwego zrozumienia, kim jest Jezus Chrystus. I dziękujmy Bogu za to, że Pan Jezus, nie widzieliśmy Go osobiście. Nikt z nas nie włożył swoich rąk w Jego rany po gwoździach. Nikt z nas nie włożył swojej dłoni w Jego bok. Ale mimo to wierzymy i kochamy Go, mimo że Go teraz nie widzimy. Dziękujmy Bogu za tą łaskę, jaką mamy w swoim życiu. Módlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ty nie ganisz tych, którzy wątpią, ale stajesz im na drodze i pokazujesz, Panie, prawdę. I Ojcze, jest takie powiedzenie, że wątpić jest rzeczą ludzką. I Panie, dziękujemy Tobie, że kiedy zdarza nam się wątpić, Panie, zdarza nam się wątpić. I nie jest to wcale nam obce, doświadczenie. Ale Ty, Panie, jesteś z nami i Ty, Panie, podnosisz nas. Dajesz nam dowody swojej wierności, dowody swojej miłości, dowody swojego zmartwychwstania. Panie, dziękujemy Ci za łaskę, jaką mamy w swoim życiu. Dziękujemy Tobie za to, że sam stanąłeś nam na drodze, Panie. Może Ciebie nie widzieliśmy osobiście, nie widzieliśmy Ciebie w sensie postaci Twojej, ale poprzez Ewangelię, poprzez swoje słowo stanąłeś na naszej drodze, objawiłeś nam siebie i mogliśmy w Ciebie uwierzyć. Dziękujemy Ci, Panie, za tą łaskę. Wywyższamy Cię za Twoje zmartwychwstanie. Wywyższamy Cię za to, kim jesteś, Panie. Oddajemy Ci hołd i cześć, ponieważ Ty jedynie jesteś Panem i Bogiem. I razem z Tomaszem dzisiaj mówimy: Pan mój i Bóg mój. Nie chcemy innego Zbawiciela. Nie uważamy nikogo innego za Zbawiciela, tylko Ciebie. Panie, tylko przed Tobą chylimy nasze czoło. I tylko przed Tobą zginamy nasze kolana, jako przed naszym Panem i Bogiem. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Twoją łaskę, za Twoją miłość, że posłałeś swojego Syna do nas. W imieniu Jezusa. Amen. Zaśpiewajmy ostatnią pieśń. Zmartwychwstał Pan, zwycięstwa chwałą niebo brzmi. Któż to jak On, majestatu blaskiem lśni.